Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Barbara Marcinów, Ruch Miejski Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dwa dni temu ruszyła strona dotycząca obwodnicy południowej Zielonej Góry, uruchomiona przez Ruch Miejski. Rozumiem, że kibicujecie obwodnicy południowej. W związku z tym wszystkie informacje o obwodnicy można tamże znaleźć.
Zgadza się. Postanowiliśmy uruchomić taką osobną stronę dedykowaną temu tematowi, ponieważ chcieliśmy, żeby wszystkie informacje, które w tym momencie są rozproszone dotyczące obwodnicy, znalazły się w jednym miejscu. Tworzymy takie kompendium wiedzy i postanowiliśmy właśnie podzielić to na takie tematyczne zakładki dotyczące przyrody, sportu, kultury, dotyczące właśnie analizy drogowej, aby mieszkańcy mieli możliwość zetknięcia się z tymi treściami i z naszym przekazem, to jak my widzimy temat obwodnicy w Zielonej Górze. Chcemy też obalić tą stroną pewien mit, który się zrodził w Zielonej Górze, że Ruch Miejski nie chce obwodnicy południowej. Jest to nieprawda, ponieważ Ruch Miejski chce obwodnicy południowej, tylko w innym miejscu. Chcemy, aby ta trasa przebiegała troszkę inaczej, żeby była po prostu oddalona jak najbardziej od Lasu Piastowskiego.
To może być finansowo, koncepcyjnie nie do zrobienia. Zresztą już pewne kroki zostały poczynione. No i pytanie, czy ten wasz element informujący, ale też w pewien sposób protest taki chyba trochę, żeby ta droga jednak nie była w tym miejscu, to już jest musztarda po obiedzie.
Właśnie koncepcją tej strony było to, aby pokazać, że jeszcze nie wszystko stracone.
No i strona... A nie wszystko?
Proszę.
A nie wszystko stracone?
No właśnie, nie wszystko stracone. Strona się będzie rozwijała, będziemy co jakiś czas ją aktualizować. Teraz znajdują się tam treści podstawowe, ale będzie rozwijana, będzie coraz to więcej artykułów, merytorycznych treści, ponieważ chcemy, aby ta strona, inicjator jakby tego pomysłu, Sebastian Pilichowski, edukator i przyrodnik, chce właśnie w pewien sposób edukować mieszkańców, bo ulegamy pewnej takiej magii słowa obwodnica, tak? Każdy kierowca, słysząc słowo obwodnica, od razu kojarzy to z udogodnieniem komunikacyjnym, z rozładowaniem korków i jakby rozumienie naszej obwodnicy, a tak naprawdę już trasy północnej, ponieważ zrezygnowano z tej nazwy, jest takie...
Trasy południowej.
Tak, trasy południowej jest po prostu no, takie trochę powierzchowne. Tak? Kojarzymy, że to będzie coś, co nam po prostu ułatwi poruszanie się po Zielonej Górze, a nie znamy tych wszystkich aspektów przyrodniczych, aspektów właśnie, które wiążą się też z dużą ingerencją właśnie w bioróżnorodność lasu i wzgórz piastowskich.
Jak już wyedukujecie społeczeństwo Zielonej Góry, wszyscy będą wiedzieć, jak ważnym elementem Zielonej Góry są te rejony, no to co wtedy? Zrobicie referendum, protest, staniecie na drodze tym, którzy już tą drogę będą wykonywać? Co dalej?
Zobaczymy. Tak naprawdę zbliżają się wybory parlamentarne, no i no, będziemy po prostu obserwować sytuację, rozwijać stronę i uważam, że gdzieś tam pewne pomysły mamy, o których na razie nie chcemy mówić. Tutaj też sam projekt jest rozwojowy, więc zapraszamy do śledzenia strony www.obwodnica.home.blog i po prostu...
No zobaczymy, tajemniczo to brzmi.
Dowiadywania się, jak to się będzie rozwijać.
Co bliżej wyborów albo po wyborach się okaże. A to w takim razie przejdźmy do innego tematu, którym też się zajmujecie. I na pani znów stronie internetowej można przeczytać o osiedlu Przyjaźni, którym jest dość szczegółowo opisane pod kątem tego, w jaki sposób żyje się tam mieszkańcom. Tam jest dużo bloków, dużo wieżowców betonowych, takich z wielkiej płyty. No i jak pani sama wskazuje, mieszkańcy często właśnie mówią, że tam nic się nie dzieje i to takie betonowe zabetonowanie tego miejsca, gdzie tam nie ma żadnych miejsc spotkań, gdzie jest mało miejsc, gdzie można razem coś zrobić, generuje to, że w osiedlu, no właśnie, takie są odczucia, że nic się nie dzieje.
Tak, ja zdecydowałam się na taką małą analizę właśnie osiedla Przyjaźni. W ogóle w Zielonej Górze jest już chyba ponad 30 osiedli, więc warto by było taką diagnozę spróbować zrobić na każdym osiedlu. Osiedle Przyjaźni to jest osiedle budowane w latach 80. Tak jak pan powiedział, dominuje ta wysoka zabudowa, technologia wielkiej płyty i niestety to osiedle było budowane na zasadzie takich plomb, tak? Czyli ci, którzy je projektowali, stawiali po prostu budynki tam, gdzie było miejsce i niestety oprócz funkcji mieszkalnej nie przewidziano innych funkcji, czyli takich funkcji społecznych, żeby zaprojektować miejsca wspólne typu jakieś domy kultury osiedlowe czy świetlice osiedlowe, jakieś po prostu przestrzenie, w których mieszkańcy mogą się spotykać, nawiązywać relacje, w jaki sposób ten czas swój wolny spędzać. Nie zaprojektowano też do końca parkingów, tak? Ponieważ w latach 80. no, nie było tylu użytkowników aut, więc ten problem parkingów jest tam dzisiaj bardzo, bardzo duży i na to też wskazują mieszkańcy, ale jednym z takich głównych właśnie mankamentów to jest to, że nie ma właśnie żadnych takich miejsc edukacyjno-kulturalnych, takich międzypokoleniowych, gdzie starsi, młodsi mogliby chodzić, spotykać się i po prostu tą integrację taką międzysąsiedzką pogłębiać.
A takie rzeczy się dzieją jeszcze w dobie smartfonów, w dobie 500 programów telewizji, w dobie tego, że młodzi realizują mocno stawiają na naukę i na rozwój pasji, niekoniecznie na jakieś takie międzyosiedlowe, gdzie często kiedyś podwórka były zapełnione, teraz to się trochę inaczej obserwuje. Jak pani to ocenia?
Ja oceniam tak, że jakby osiedle jest taką jednostką administracyjną, gdzie nie mieszkają tylko młodzi ludzie. Akurat jeżeli chodzi o osiedle Przyjaźni, to jest osiedle, gdzie jest bardzo duża liczba seniorów, czyli no jest jakby osiedle było w latach 80. budowane i tam jest naprawdę bardzo dużo seniorów. Też w tych naszych ankietach wskazywano, że brakuje tam właśnie domów seniora i mieszkańcy w tym wieku jednak bardziej skłonni są ku takim tradycyjnym formom spotkań, spędzania czasu, więc taka była też ta rekomendacja, która gdzieś tam wypłynęła w tej mojej publikacji, że po prostu jakby brak tych miejsc wspólnych, tych przestrzeni, on powoduje, że ludzie się jeszcze bardziej zamykają w tych swoich domach, mieszkaniach, więc tutaj akurat dla tego osiedla myślę, że takie miejsca by się sprawdzały.
Taką samą analizę będziecie robić na osiedlu Braniborskim, rozumiem?
Tak, wiosną, ponieważ takie spacery badawcze, takie wizje lokalne lepiej się realizuje, jeżeli jest pogoda, więc kolejnym właśnie takim punktem będzie osiedle Braniborskie, z którego ja zresztą pochodzę, więc będzie mi łatwiej, przyjemniej, więc myślę, że taka diagnoza jest ciekawa dla właśnie do wykorzystania, jeżeli chodzi na przykład o przyszłe inwestycje w budżecie obywatelskim, bo pozwala właśnie takie potrzeby wybadać, tak, co jest potrzebne na danym osiedlu.
Skoro już mówimy o osiedlu Braniborskim, to w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowaliście też no nie rewitalizację, ale jak gdyby udogodnienia w Parku Braniborskim. Jakie działania ruch miejski będzie realizował w ramach budżetu obecnie?
Obecnie mamy aż 4 projekty, które ruch miejski wygrał w budżecie obywatelskim 2019. Jednym z nich jest właśnie Park Braniborski jako przestrzeń społeczno-rekreacyjna, tak się nazywało to zadanie. I to zadanie przewiduje jakby postawienie tam małej takiej architektury parkowej, czyli koszy, ławek, coś, czego tam nie ma w tym momencie. Oprócz tego warto pamiętać, że Park Braniborski jest chroniony chronionym obszarem przyrodniczo cennym, więc nie chcemy w ogóle zbyt mocno ingerować w jego dziki charakter. Chcemy, aby pojawiły się tam tablice edukacyjno-przyrodnicze. Tam też jest kilka pomników przyrody, jest Aleja Modrzewi. Także park ma bardzo duży potencjał i chcielibyśmy w jakiś sposób, żeby jeszcze bardziej właśnie służył mieszkańcom. Dodatkowo jeszcze rozpoczynamy inwestycje na Piast Polanie. Nazywa się ona Piast Polana, ulepszmy jej funkcję. Dodatkowo wygraliśmy także zadanie, które nazywa się City Tree, czyli ekran z mszaków absorbujący smog i zanieczyszczenia. No i czwartym z naszych projektów są zielone przystanki, które przewidują właśnie takie instalacje roślinne, obudowanie po prostu przystanków taką zielenią.
Ja tylko króciutko o tym City, czyli bo małą pochłaniach smog, gdzie ta instalacja będzie ustawiona?
Najlepiej byłoby, gdyby stanęła w miejscu, w którym jest duży ruch kołowy, gdzie jest dużo spalin, a mało drzew, ponieważ taki ekran absorbuje tyle zanieczyszczeń, co 274 drzewa. Naszym takim wstępnym pomysłem jest to, aby on znalazł się na ulicy Bohaterów Westerplatte, na tym odnowionym, w tej odnowionej części arterii. Tam jest bardzo mało zieleni, tak niektórzy nazywają to po rewitalizacji beton zone, tak, czyli są tam takie, też w lecie daje się wyczuć takie wyspy ciepła, jest tam bardzo, bardzo gorąco i duszno, a taki ekran dodatkowo też obniża w swoim promieniu temperaturę o kilka stopni, działa trochę jak taki klimatyzator, no i przede wszystkim pochłania te zanieczyszczenia powodowane właśnie spalinami i ruchem kołowym.
Barbara Marcinów z Ruchu Miejskiego Zielona Góra była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.